Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie papieska katecheza o modlitwie Jezusa, który uczy przebaczenia oprawcy i otwiera drogę do raju. A po wiadomościach wywiad z księdzem Stanisławem Budynem. Z rektorem Polskiej Misji Katolickiej porozmawiamy o aktualnej sytuacji w Niemczech. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Chrystus, umierając na krzyżu, uczy nas modlitwy, zaufania do Ojca, a także otwarcia na tych, którzy nas krzywdzą. Pozwala nam wierzyć w możliwość ich nawrócenia. Mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej, kontynuując cykl kateches o modlitwie Jezusa. Dziś po raz kolejny mówił o modlitwie na krzyżu. Tym razem papież rozważył trzy ostatnie zdania umierającego Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Łukasza. Tak zostało to streszczone po polsku.
Pierwsze z nich jest modlitwą wstawienniczą. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus wskazuje na ich ignorancję, na nieświadomość tego, co czynią, jako na motyw swojej prośby. Pozostawia w ten sposób otwartą drogę ku nawróceniu, którego pierwszym sygnałem będą słowa setnika: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Drugie zdanie Jezusa jest przesłaniem nadziei. Jest ono odpowiedzią na prośbę wiszącego obok niego skruszonego Łotra. Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ostatnie zdanie wyraża ostateczne i całkowite oddanie siebie Bogu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Jest to pełna miłości i zaufania modlitwa zawierzenia. Jezus, wydany w ręce ludzi, przyjął śmierć, ale ducha oddaje w ręce Ojca.
Podsumowując swoją katechezę, papież zauważył, że ostatnie słowa Jezusa nie tylko uczą nas zwracać się do Boga w trudnych momentach życia, ale także dają nam pewność, że On nigdy nas nie opuszcza.
Słowa Jezusa na krzyżu dają ważne wskazania dla naszej modlitwy, ale otwierają również na pogodne zaufanie i mocną nadzieję. Jezus, który prosi Ojca, aby przebaczył tym, którzy Go krzyżują, zachęca nas do trudnego aktu modlitwy także za tych, którzy nam wyrządzają krzywdę, zaszkodzili nam, abyśmy potrafili zawsze przebaczać, a Boże światło mogło oświecić ich serca. Zachęca nas więc, aby żyć w naszej modlitwie tą samą postawą miłosierdzia i miłości, jakie Bóg ma wobec nas. Równocześnie Jezus, który w chwili śmierci powierza się całkowicie w ręce Boga Ojca, przekazuje nam pewność, że niezależnie od tego, jak ciężkie byłyby próby, jak trudne problemy czy ciężkie cierpienia, nigdy nie wypadniemy z rąk Boga, z tych rąk, które nas stworzyły, wspierają nas i towarzyszą nam na drodze naszego życia, ponieważ kieruje nimi miłość nieskończona i wierna.
Do tematu dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Słowa konającego Jezusa są dla nas ludzkiej modlitwy inspirowane duchem przebaczenia. Powtarzając soczenie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, pamiętajmy, że darowanie krzywd jest aktem miłości, które jednoczy nas miłosiernym i przebaczającym Bogiem, wyzwala z nienawiści go i wszelkie rany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI poświęcił replikę Drzwi Świętych Bazyliki Watykańskiej. Trafi ona do Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. To właśnie od otwarcia tych drzwi symbolicznie rozpoczyna się każdy rok jubileuszowy. Znaczenie tego symbolicznego eksponatu wyjaśnił na łamach dzisiejszego L'Osservatore Romano kardynał Stanisław Dziwisz. Papieżowi natomiast przedstawił je kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się z brytyjską delegacją przebywającą w Rzymie z okazji 30-lecia stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Wielką Brytanią. Na czele delegacji stoi baronowa Sayeda Hussein Warsi, minister w rządzie Davida Camerona. Po rozmowach przeprowadzonych w watykańskim sekretariacie stanu wydano obszerny wspólny komunikat. Przypomniano w nim, że pełne relacje nawiązano w roku 1982, w tym samym, w którym Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach papież odwiedził Wielką Brytanię.
Stolica Apostolska i rząd brytyjski zgodne są co do pilnej konieczności wzmocnienia powszechnych wysiłków na rzecz wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka, czytamy w komunikacie. Wprowadzanie tego prawa w życie ma służyć poszanowaniu wszystkich religii we wszystkich krajach. Konieczne jest popieranie pełnego, globalnego rozwoju, w którym centralne miejsce musi mieć osoba ludzka z jej godnością. Przypomina się takie problemy jak głód na świecie, potrzebę zapobiegania konfliktom, rozbrojenia, ochrony życia i godności człowieka. W nawiązaniu do przemian w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie podkreślono potrzebę rzeczywistych reform politycznych, gospodarczych i społecznych, zauważając rolę, jaką mogą tam odegrać chrześcijanie oraz znaczenie dialogu międzyreligijnego.
Stolica Apostolska i rząd brytyjski wyrażają nadzieję na wznowienie negocjacji izraelsko-palestyńskich, apelują też o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii. W związku ze zbliżającą się londyńską konferencją o Somalii zachęcają wspólnotę międzynarodową do konsekwentnej polityki, by rozwiązać kryzys i zapewnić ochronę mieszkańcom krajów rogu Afryki. Brytyjski rząd dobrze przyjął poparcie papieża dla trwającego w Irlandii Północnej procesu pojednania, zgadzając się ze Stolicą Apostolską, że użycie siły w celach politycznych jest godne ubolewania. Mówiono też o brytyjskiej współpracy kulturalnej z muzeami watykańskimi. Obie strony uznają szczególną rolę wiary i edukacji dla kultury. Wysoko ocenia się wkład Kościoła katolickiego i w ogóle chrześcijan w brytyjskie społeczeństwo. Stolica Apostolska podkreśla konieczność zagwarantowania instytucjom katolickim działania zgodnego z ich zasadami i przekonaniami, jak też ochrony rodziny opartej na małżeństwie oraz wolności sumienia.
Przewodnicząca brytyjskiej delegacji, baronowa Warsi, jest urodzoną w Anglii muzułmanką pakistańskiego pochodzenia. Podczas obecnej wizyty w Rzymie wielokrotnie podkreślała ona znaczenie religii, wprost apelując do Europy, by miała więcej ufności w swoje chrześcijaństwo.
Wieczorem Benedykt XVI złożył doroczną wizytę w rzymskim seminarium duchownym z okazji jego święta patronalnego, mianowicie Matki Bożej Zaufania. W spotkaniu z papieżem wzięli udział alumni 5 seminariów, w których kształcą się przyszli kapłani rzymskiej diecezji, w sumie 206 kleryków, w tym 16 na roku propedeutycznym. Tym razem spotkanie miało formę lectio divina. Na zakończenie przewidziano wspólną kolację w refektarzu seminarium.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza Stanisława Budyna, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak się zmieniła sytuacja Polaków, którzy przyjeżdżają po 1 maja ubiegłego roku, gdy mogą już swobodnie i legalnie pracować w Niemczech? Czy misja polska zauważyła napływ wzmożony rodaków?
Mówiło się, że przed 1 maja do Niemiec przyjechał już wcześniej ten, kto chciał przyjechać, kiedy Niemcy przez 7 lat blokowali rynek pracy dla naszych rodaków. Oficjalne statystyki są różne, cyfry są istotne, bo są to cyfry z Urzędu Niemieckiego Biura Statystycznego, więc do 1 maja oficjalnie było 216 tysięcy. Ponad 400 tysięcy jest w tej chwili zameldowanych Polaków. Wydali Niemcy, niemieckie biuro pracy, zezwolenia na założenie jednoosobowej firmy. Czyli każdy Polak, który chciał podjąć pracę, mógł ją oficjalnie, legalnie, jeżeli taką firmę zgłaszał, zaczął płacić podatki i świadczenia socjalne. To automatycznie rzutuje na nasze duszpasterstwo, bo są to ludzie, którzy pozostawali na sobotę i niedzielę. Włącznie z relacji księży wiem, że przewijają się przez biura parafialne, czy w niedzielę koło kościołów, gdzie odprawiane są msze święte, szukają jakiegoś kontaktu z rodakami. Są parafie, gdzie od 10 do 20% przybyło na niedzielnych mszach świętych ludzi, imigracji ściśle i wyłącznie zarobkowej, natomiast w niektórych rejonach jest około 30-40%. Obserwujemy, że od po wakacji zaczynają sprowadzać żony i dzieci, czyli warunki bytowania dla nich są bardziej optymistyczne w Niemczech niż w Polsce.
Powiedzmy, iloma duszpasterzami dysponuje Polska Misja Katolicka w Niemczech?
Aktualnie mamy 68 polskich parafii. Odprawiamy nabożeństwa niedzielne, czy sobotnio-niedzielne, ponad 340 kościoła w skali miesięcznej, a w skali cotygodniowej około 180. Bierze w nich udział około 90 do 150 tysięcy. Nie można powiedzieć dokładnie, dlatego że uzależniając to od punktów dojazdowych. Do niektórych punktów dojazdowych księża dojeżdżają raz na miesiąc i w niektórym punkcie bywa i 500 i 700 ludzi. A w tej misji, gdzie jest, ma 100-200 ludzi. A więc od tego, ile razy on gdzie dojedzie, taka jest ilość uczestniczących w mszach świętych.
Jakie są siły kapłańskie w Niemczech, polskie? Tak.
W naszej misji pracuje aktualnie 102 księży. Połowa to są jednoosobowe parafie, połowa dwu, a w kilku przypadkach mamy trzyosobowe. To jest Berlin, Dortmund, Hamburg i Monachium. Księża pochodzą z różnych diecezji polskich, z różnych zakonów, z tego 24 jest księży chrystusowców czynnych. Ale poza księżmi czynnymi w polskiej misji katolickiej jest paruset księży z Polski pochodzących, czynnych w duszpasterstwie niemieckim, sensu stricto, ale ci księża bardzo chętnie pomagają nam, szczególnie w przedświątecznej słuchaniu spowiedzi świętej.
Czy zauważyliście, czy Polacy chodzą też na niemieckojęzyczne liturgie?
Pewien procent na pewno chodzi. Najczęściej korzystają z tego kobiety, które zajmują się opieką nad osobami starszymi. Niemcy próbują znaleźć w pobliżu jakiś kościół katolicki, żeby one nie musiały gdzieś daleko chodzić, żeby w miarę szybko wróciły z powrotem do pracy. Od paru lat wydaliśmy modlitewnik polsko-niemiecki, który za grosze sprzedajemy tylko po kosztach druku, przede wszystkim po to, żeby mógł w tej mszy uczestniczyć. Ponadto wydajemy co roku kalendarz Polskiej Misji Katolickiej i na końcu tego kalendarza są aktualne spisy wszystkich nabożeń, z godzin, ulic, nazwy kościołów i tak dalej, łącznie z telefonami księży, gdzie w danym kościele jest uprawiana msza święta.
W ubiegłym roku odwiedził Niemcy Benedykt XVI. Jak Polacy zareagowali na tę wizytę i jakie owoce po niej pozostały?
Polacy przyjmowali go jako papieża, no więc my mamy wielką tradycję, chyba wielowiekową szacunku, miłości do papieństwa. Jan Paweł II niesamowicie to pogłębił, związał rodaków naszych też. Benedyktowi XVI nasi rodacy okazują niewątpliwie większy szacunek, większe przywiązanie niż sami jego rodacy. Prasa niemiecka skwitowała wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI w sposób następujący. Przyjęli go zimno, serdecznie go pożegnali. Można to dwuznacznie wytłumaczyć.
Teraz w kontekście europejskiego czy światowego kryzysu ekonomicznego mówi się, że Niemcy są tym motorem, który pcha do przodu gospodarkę europejską. Jak rzeczywiście wygląda ta sytuacja społeczno-ekonomiczna niemieckich i polskich rodzin w Niemczech?
W życiu codziennym my wielkiej różnicy nie widzimy między tym, co było przed tą falą kryzysów. Więcej na ten temat mówi się w znaczeniu polityczno-finansowym. Same ambicje pani Merkel ma duży wpływ na politykę finansową Europy. Ma dobre nastawienie i dobre ukierunkowanie. Nie bez znaczenia jest to związane z Europejskim Centralnym Bankiem, który siedzibę ma we Frankfurcie i którego szefem w tej chwili przychodzi nowy człowiek, również człowiek pani Merkel. No więc widać to, że pozycja Niemiec w tym układzie polityczno-finansowo-gospodarczym wzrosła. W Niemczech najbardziej rozwinięta jest produkcja samochodów. Marki niemieckie są cenione na całym świecie. Całe zaplecze i efekt domino, który się układa potem w gałęzi najprzeróżniejszych związanej z produkcją samochodów.
Czy duszpasterstwo odczuwa ten kryzys, czy go rzeczywiście nie ma?
Mówi się dużo w kuriach diecezjalnych na temat kryzysu i konieczności oszczędzania. Tylko trzeba wziąć pod uwagę specyfikę kościoła niemieckiego, gdzie Świeccy referenci mają niesamowitą funkcję i odpowiedzialność. Uważają się również jako duszpasterze. Powiedzmy, on jest po teologii, ale nazywany jest Seelsorger, czyli duszpasterz. No ale to są świeccy ludzie. Przez sam fakt, że nie ma różnicy między księdzem a takim świeckim referentem. Na przykład w kościele, gdzie odprawiamy przy rektoracie mszę świętą, w sutannie chodzi kościelny, natomiast ksiądz przychodzi w krawacie. Kiedyś zapytano arcybiskupa Moszyńskiego, jaka jest różnica między kościołem polskim a niemieckim. Po chwili zastanowienia żartobliwie odpowiedział Niemcom: różnica jest taka, że właśnie w Polsce ksiądz chodzi w sutannie, a kościelny w krawacie. Natomiast w Niemczech kościelny chodzi w sutannie, a ksiądz w krawacie. Coś w tym prawdy jest. Natomiast w samym problemie finansowania duszpasterstwa wiadomo jest, że katolicy płacą podatek kościelny. W roku 2009-2010 przez wzmożoną nagonkę medialną na duchownych o seksualne nadużycia nastąpiła nowa lawina wystąpień z kościoła. Ona była po 1991 roku, kiedy zrównano podatek kościelny we wschodnich i zachodnich Niemczech, wtedy była duża lawina wystąpień, żeby nie płacić tego podatku. Teraz następny taki właśnie to był 2009-2010.
Czy takie wypisanie się z płacenia podatku jest równoznaczne z zaprzestaniem praktykowania?
W Niemczech od wielu lat trwa dyskusja między Stolicą Apostolską a Konferencją Episkopatu Niemiec, bo Niemcy chcą zachować status quo, czyli pewną drogę niemiecką, tak to nazywają, i odmienną od praktyki w innych krajach świata. Samo wystąpienie z kościoła dokonuje się przed urzędnikiem stanu cywilnego, którym jest albo bardzo często niewierzący, albo ewangelik, albo świadek Jehowy, i on wręcz namawia, to kosztowało dawniej 5 euro, teraz 10 euro, złożenie podpisu i też w ciągu 2 minut jest się wypisanym z kościoła. Nasi ludzie nie mają kompletnie zielonego pojęcia o tym, jakie są konsekwencje kościelno-prawne wystąpienia z kościoła. Dlatego, że inne racje kierują Niemcem, a inne racje kierują naszymi rodakami. Naszymi rodakami przede wszystkim kieruje to, żeby zaoszczędzić nieco na płaceniu, bo wiadomo, w zależności ile zarabia i od stanu rodziny, od klasy podatkowej, ta wysokość podatku kościelnego jest różna. Natomiast u przeciętnego Niemca odgrywa rolę również aspekt finansowy, ale przede wszystkim obojętność religijna. Nasi ludzie przychodzą, chcą dalej praktykować, uważają się za katolików, nie chcą być nic gorsi niż poprzednio. No niestety my żyjemy w kraju i podlegamy tym przepisom, rozumiemy dobrą wolę nawet i chęć zachowania wiary. No ale również Konferencja Episkopatu Polski w pewnym okresie czasu wydała takie oświadczenie, że nasi rodacy, gdzie wyjeżdżają, powinni się dostosować do lokalnych przepisów kościelnych. No więc my tu mamy związane ręce, musimy tak traktować naszych wiernych, tak w konfesjonale, jak i z konsekwencjami na przykład pogrzebu, jak i ślubu, spisanie protokołu przedślubnego itd., itd.
A jaka jest reakcja rodaków, tych, co świeżo przyjeżdżają z Polski na księdza w krawacie?
Nasi księża chodzą w koloratkach. To od tego zacznijmy, z czym wzbudzamy sensację. Wielu księży chodzi w niedzielę w sutannach przy kościołach niemieckich. No, jest się trochę ewenementem przez środowisko niemieckie. Nie wszystkie, ale większość traktowani troszeczkę tak z przymrużeniem oka i trącące myszką i staroświeckością. Niektórzy och, ech, ach wpadają, no to bo to jest nowoczesny ksiądz, a inni mają raczej taki dystans i nieufność, bo nie wiadomo na kogo trafiłem, kto to jest, ale raczej negatywne przyjęcie księdza w stroju świeckim niż duchownie. Chociaż są świeccy niemieccy, którzy się domagają w niektórych czasopismach, aby księża wrócili z powrotem koniecznie do swojego stroju kapłańskiego.
Była to pierwsza część wywiadu z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, księdzem Stanisławem Budynem. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.